pamiętajmy o tym, że posiadanie telefonu komórkowego jest jednym z najważniejszych, to jest najważniejszy w zasadzie element twojego życia. Możesz być głodny, ale odłożysz, żeby mieć komórkę, bo bez tego po prostu nie żyjesz.
Czyli w piramidzie potrzeb to się znajduje nawet wyżej niż jedzenie?
Tak.
Okej.
Okay. Odmówisz sobie jedzenia, żeby odłożyć na telefon, żeby mieć telefon.
Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 72.
Przed mikrofonem Arek Cempura.
Ci, którzy pracują w sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu czy w reklamacjach, wiedzą, że są różne typy klientów. A specjalną kategorią są tak zwani klienci bogaci. Oni też mają swoje podkategorie. Możemy ich podzielić na bogatych dzięki pracy, bogatych dzięki szczęściu, bogatych z urodzenia, bogatych z małżeństwa, czy też bogatych z przypadku. Krążą o takich klientach niezliczone anegdoty. Zarówno o ich rozrzutności, jak i skąpstwie. O ich dobrych manierach, ale też i o chamstwie. Jedną z takich ciekawych opowieści o bogatych klientach możecie znaleźć w książce Marka Zmysłowskiego, Goniąc czarne jednorożce. A oto i ona. Według moich subiektywnych i prywatnych badań naukowych pod tytułem Życie, wychodzi mi, że im ktoś ma więcej kasy, której sam nie zarobił, tym zwykle większym jest bucem. I Afryka mi tą tezę potwierdziła. Oczywiście z wyjątkami. Tak się już tutaj widać przyjęło. Ci bogaci myślą, że wolno im więcej. Tyle, że w Nigerii faktycznie wolno im więcej. Niekiedy prowadzi to do absurdalnych sytuacji. Moja ówczesna dziewczyna była w Lagos właścicielką salonu kosmetycznego i studia fryzur. A że był to fajny i modny lokal o wysokich cenach, to korzystały z niego zwykle panie z wyższych sfer. Pewnego razu jedna z klientek przyszła po zamówioną perukę. Nie pytajcie mnie, po co czarnej kobiecie po 60 blond peruk. Dodam tylko, że przemysł sztucznych włosów jest jednym z najbardziej zyskownych ever. Polecam film Good Hair z Chrisem Rockiem jako narratorem, jeśli potrzebujecie pomysłu na biznes. W każdym razie peruka dotarła od producenta nieco zmęczona i dziewczyny z salonu postanowiły ją trochę odświeżyć, co niestety chwilę musiało potrwać. A to bardzo nie spodobało się matronie, która natychmiast zrobiła karczemną awanturę, korzystając z argumentów w rodzaju: mój czas jest zbyt cenny, abym tu czekała. Powinnam być waszym najważniejszym klientem. Czy powiem wszystkim w wysokich kręgach, by nie zapraszali was na swoje śluby. Tego ostatniego za bardzo nie zrozumiałem. W każdym razie recepcjonistka, bo umówmy się, w prawdziwym salonie fryzur musi być recepcja i pomieszczenie dla VIP-ów. Poinformowała klientkę, że peruka będzie gotowa za 3 minutki, po czym poszła na zaplecze sprawdzić, o ile się pomyliła. Gdy wróciła, matrony już nie było, a wraz z nią przepadły oba telefony komórkowe służące do kontaktu z klientami. I nie, nie myślcie sobie, że klientka je po prostu ukradła. Ona postanowiła nas ukarać. Dziewczyny zaczęły dzwonić do niej z prywatnych telefonów. Dopiero za 10 razem raczyła odebrać i poinformowała, że gdy peruka będzie w końcu gotowa, właściciel salonu ma jej ją osobiście przywieźć, grzecznie przeprosić, oczywiście zwrócić całość pieniędzy za perukę, a wtedy być może urządzenia zostaną oddane. Być może. Bo matrona musiała się jeszcze zastanowić, czy nie będą one stanowiły odszkodowania za czas, który straciła na współpracę z kompletnie nieodpowiedzialną i nieprofesjonalną firmą. Oczywiście wezwaliśmy policję. Oczywiście ona również wezwała do nas policję. I oczywiście jej policja wygrała z naszą policją. Ostatecznie salon przeprosił. Urządzenia urządzeniami, ale przecież nie chcieliśmy, aby matrona powiedziała znajomym z wyższych kręgów, by nie zapraszali nas na swoje śluby. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchającym podcastu Klientomania. Witam serdecznie z Wrocławia, Arek. Mówię jak zwykle dzień dobry, dobry wieczór, bo ja nie wiem, kiedy będziecie tego słuchali, a zapraszam serdecznie, bo dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marek Zmysłowski.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu, cześć Arek, dziękuję za zaproszenie.
Marku, w paru słowach, dużo ludzi powiedzmy, że Cię zna, na pewno wielu moich znajomych, ale jakbyś mógł przybliżyć siebie tym osobom, które jeszcze nie miały okazji słyszeć o kolejnym, jakby to powiedzieć, kiedyś był Tomek na czarnym lądzie, dzisiaj można powiedzieć, że jest Marek na czarnym lądzie.
Tak, jestem tak zwanym przedsiębiorcą internetowym, jak to się teraz mówi, bo startupowiec to już chyba wyszło z mody. I ostatnie 6 lat całkowicie skupiłem swoją działalność na kontynencie afrykańskim, głównie w krajach takich jak Nigeria, Kenia i RPA. I z tego w Polsce jestem najbardziej znany, również dlatego, że niedawno o swoich przygodach biznesowych napisałem książkę, która dość dobrze się na rynku polskim przyjęła, która się nazywa Goniąc czarne jednorożce. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, czy mam wchodzić w głębi.
Marku, no możesz powiedzieć też o tej książce, bo ja tak naprawdę ciebie poznałem trochę dzięki tej książce. Ta książka znalazła się w mojej audiotece dzięki bratu, który ją ściągnął. Zapytałem go, co ona tam robi, więc on powiedział, słuchaj, no, warto posłuchać, początek będzie ciężki. Prawdą jest to, co ci napisałem, początek był ciężki, bo twoje doświadczenia, czyli tak naprawdę tam Koszalin, Poznań i przepraszam za takie trochę brutalne, ale wciskanie polisolokat, to tak stwierdziłem, że to chyba nie mój klimat. Szczególnie opis wydawcy, że jesteś wilkiem z Wall Street. Mnie też specjalnie nie przyciągała postać wilka z Wall Street, a szczególnie kiedy koledzy mi mówili, że to super, jest jakby takie uosobienie super sprzedawcy. Ale stwierdziłem, brat powiedział, daj szansę. No to dałem szansę i przyznam, że po jakichś tam, nie wiem, 20-30 minutach ja się wciągnąłem, naprawdę się wciągnąłem i tak, jestem zaskoczony tym, co się działo w twoim życiu, szczególnie właśnie na tym czarnym lądzie i tak naprawdę przyznam, że zazdroszczę trochę. Więc jakbyś teraz mógł trochę tak przybliżyć, zachęcić innych być może do posłuchania albo do przeczytania książki.
Tak, to bardzo mi miło. Rzeczywiście początek jest dość kontrowersyjny i ten subtytuł, czyli jak polski wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą, to nie ukrywam. Tutaj mocny wpływ miał dział PR-u i marketingu mojego wydawcy, czyli Agory, bo chodziło o to, żeby z książką dotrzeć do jak najszerszej publiczności. A wiesz, ja nie jestem awokado, żeby podobał się każdemu. To, co się podoba jednej grupie społecznej, czasami odraża drugą. Z tą książką było tak, że ja w zasadzie od zawsze chciałem, czy od zawsze, już paru lat, coś napisać, a moje plany się skrystalizowały, jak wylądowałem w Afryce. I kiedy sam szukałem wiedzy a propos budowania biznesów technologicznych na takich rynkach mocno wschodzących jak Afryka, no to tego czegoś w ogóle nie było, więc uznałem, że jeśli ja już zbiorę jakiś bagaż doświadczeń, to może coś z tego się urodzi. Natomiast żeby tę książkę, żeby sprawić, żeby ona była taka troszeczkę lepsza do konsumpcji, to sam też zauważyłeś, że ona wciąga, to zdecydowałem się te swoje biznesowe spostrzeżenia ubrać i przemycać gdzieś tam pomiędzy swoimi przygodami stricte życiowymi. Żeby to była taka mieszanka biografii właśnie z książką biznesową. Bo przez to, że ja ci otwieram, opowiadam swoje historie, trochę się przed czytelnikiem otwieram, te historie są często śmieszne, często obciachowe, jak sam zresztą powiedziałeś, a często no, bardzo groźne, bo przecież przez 2 lata byłem poszukiwany listem gończym przez Interpol i przez nigeryjską policję, o tym też piszę. To wciąga, a przy okazji gdzieś mogę przemycać wiedzę czy spostrzeżenia biznesowe, a trochę tego się nazbierało, bo przez pierwsze parę lat mojej tak zwanej kariery, właśnie tak jak mówisz, działałem na rynku finansowym w Polsce, to były te wczesne lata bardzo agresywnego finansowego dzikiego zachodu, czyli wciskanie polisolokat, fundusze inwestycyjne, robiące 10% rocznie, przynajmniej w reklamach i tak dalej. Drugie filary, trzecie filary. A później zacząłem swoją przygodę z biznesami internetowymi w Polsce, bo wtedy się bardzo wciągnąłem w branżę technologiczną. I tutaj miałem taką ciekawostkę, że też trochę zahaczyłem o branżę pogrzebową, bo chcieliśmy ją zdigitalizować. I też miałem do czynienia z mafią znaną z afery łowców skór. Czyli znowu takie przygody mnie przyciągnęły. No a jak się przeniosłem do Nigerii, bo zostałem zatrudniony przez Rocket Internet, czyli jedną z największych firm internetowych na świecie. Ona nie do końca jest znana, bo operuje pod innymi brandami w Polsce, między innymi Zalando. No to mieszkając w Nigerii, no to przygody jakby same się do ciebie przyklejają. Wystarczy odpowiednio długo pomieszkać. No i z tego się urodziła taka właśnie książka, którą w tym roku wydaliśmy.
No to w każdym razie
zakończę, postawię kropkę. Nie wiem, czy za długo nie gadam.
Nie, jest okej. Okay. Wydaje mi się tak, że to jakby książkę jak najbardziej polecam Państwu. Myślę, że warto te kilkanaście godzin na audiobooku i w czytaniu tak samo.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dobra, przechodząc już jak gdyby do tych twoich doświadczeń, powiedzmy sobie na tym czarnym lądzie, No to ja w książce wyczytałem, właściwie wysłuchałem, że w Afryce ludzie mają inne podejście do czasu. I myślę, że to też jakby potem, jak przejdziemy do brandów i do obsługi klienta, co to faktycznie oznacza? Bo ty tam dzieliłeś na now. Jakbyś tak w skrócie jeszcze tutaj też zasygnalizował.
No, tak. Znaczy to nie jest typowe tylko i wyłącznie dla rynków afrykańskich. To też można zauważyć, załóżmy, w Ameryce Południowej, Karaibach, ogólnie tam, gdzie jest cieplej, to czas jakoś płynie wolniej. I zawsze używam tego przykładu, że mój kierowca zawsze się ze mnie śmiał, jak ja się śpieszyłem, chciałem być punktualnie wszędzie, to że ja mam zegarek, a on ma czas. W Nigerii na przykład... Nikt nie przychodzi punktualnie. Jeśli zaczyna się gdzieś koncert, załóżmy na 8, czy jakiś oficjalny event na 8 i na zaproszeniu napisane jest sharp 8 p.m., czyli na ostro 8 wieczorem, to znaczy, że ludzie zaczną się zbierać koło 10. Ja nie znam jakby genezy, nie jestem specjalistą tutaj, socjologiem, natomiast tak się już przyjęło, że wszystko jest bardziej płynne I mniej punktualne. I do tego trzeba się dostosować, budując biznes. Od strony zarządzania ludźmi, współpracy z klientami, planowania czegokolwiek, zarządzania projektami, bo przecież czas jest wszędzie obecny, prawda? No to... I to jest najczęściej najbardziej frustrujący problem dla kogoś, kto przyjeżdża z Europy, gdzie czy załóżmy z Azji, prawda? No, jakby nasze podejście w porównaniu do Afryki to też jest taki przeskok jak azjatyckie podejście w porównaniu do polskiego. Tam to już jest w ogóle hardcore, jeśli chodzi o Japonię na przykład. U nas w zasadzie zawsze planujemy co do minuty, może mamy jakieś interwały 5-minutowe, 10-minutowe, można umówić się na 15-15, prawda? Jeśli chodzi o spotkanie, potem planujemy 15 albo 18-minutowy dojazd z jednego miejsca na drugie. W Afryce tego absolutnie nie można tak planować, bo czasami dojazd z jednego miejsca na drugie w takim dużym mieście jak Lagos, gdzie nie ma komunikacji publicznej, a mieszka 20 milionów osób, to czasami możesz jechać tą samą trasę godzinę, a czasami 3 godziny o tej samej godzinie w trakcie dnia, o tej samej porze dnia i w tym samym dniu tygodnia. I absolutnie ciężko jest przewidzieć, ile to zajmie. Często się po prostu planuje jedno albo dwa spotkania dziennie, bo więcej się nie da. To tyle, jeśli chodzi o trochę więcej.
To tak w tej sytuacji, jak mówisz trochę, to tak, po pierwsze, jeżeli my jako Europejczycy, czy w ogóle ktoś przyjeżdża stamtąd, to trochę powinien przejść najpierw taką, nie wiem, kwarantannę czasową, czyli że gdyby trochę nie denerwować siebie i innych, zrozumieć trochę to pojęcie czasu, nie oceniać go, czy ono jest dobre, czy jest złe, tylko tak naprawdę zanurzyć się na chwilę w tym i wiedzieć, okej, tak będę pracował, tak? Czyli podstawową jednostką czasu jest tak. bliżej nieokreślona czasoprzestrzeń.
Dokładnie. I ja bym to nawet nazwał szerzej kwarantanną kulturową, bo podejście do czasu jest elementem kultury. A tych elementów jest jeszcze o wiele więcej. Jakby sposób rozmowy z ludźmi, język ciała i tak dalej, i tak dalej. Podam ci jeszcze jeden przykład. Jeśli załóżmy siedzisz sobie w kawiarni z kimś i rozmawiasz, to najprawdopodobniej będziesz mówił w miarę ściszonym głosem z szacunku dla spokoju osób, które siedzą wokół ciebie, prawda? Bo w końcu jesteś w miejscu publicznym. W niektórych częściach Afryki, w niektórych krajach, czy w przypadku niektórych grup etnicznych, takie przyciszane rozmowy świadczą o tym, że masz coś do ukrycia, jesteś osobą nieuczciwą. Dlatego często jest tak, że jeśli widzisz dwóch czarnoskórych mężczyzn, kobiety rozmawiających gdzieś w kawiarni głośno, to często gdzieś tam podświadomie zakładasz, że one nie potrafią się zachować. A chodzi o to, że one gdzieś tam to w podświadomości kulturowej mają to, że trzeba rozmawiać głośniej, bo to znaczy, że jesteś osobą uczciwą, szczerą i tak dalej. To też chyba było gdzieś tam w jakichś krajach skandynawskich w Europie, gdzie żony marynarzy celowo nie zasłaniały okien wieczorami, żeby pokazać, że nie mają nic do ukrycia, że nie mają kochanków. Ale wracając do tego twojego przykładu kwarantanny, to jest bardzo dobre podejście. Trzeba się po prostu zamknąć i obserwować otoczenie, bo jak już jesteś ukształtowaną osobowością, to przyjeżdżasz na nowy rynek, do nowego kraju, z zupełnie inną kulturą i ty podświadomie spodziewasz się zupełnie innych zachowań. I jeśli stykasz się z innymi zachowaniami niż ty, które się spodziewasz, to gdzieś tam na poziomie podświadomym się po prostu irytujesz, frustrujesz. A z takiej irytacji, frustracji, to w najlepszym wypadku skończysz na porażce w biznesie, a w najgorszym wypadku skończysz na zamienieniu się w ksenofoba, rasistę.
Znaczy, ja myślę, że to...
Jest taki dowcip w Nigerii czy w Afryce, gdzie sobie lokalni powtarzają ten dowcip. Jaka jest różnica między turystą a rasistą? I często jest tak, że to jest tydzień.
Okej, czyli też mamy pojęcie czasu. Właśnie ty masz jeszcze bardziej takie skrajne doświadczenie. Ja tylko wyjechałem do Ukrainy i tak naprawdę też musiałem przemodelować swój system myślenia, szczególnie o biznesie, bo pojechałem tam w projektach bankowych i naraz okazało się, że oni bankują trochę inaczej niż w Polsce. i ja uczciwie po 3 miesiącach przyznałem, że muszę jakby zresetować całą swoją wiedzę, dojść do zera, zrozumieć lokalny rynek i dopiero zacząłem wtedy z moją wiedzą udzielać się i faktycznie wnosić tam jakąś wartość dodaną, bo to, co powiedziałeś, w innym przypadku byłbym jakimś takim przemądrzałym ekspatą, zresztą z którymi mamy też do czynienia w projektach polskich, który przyjechał i mówi, ma być tak jak u nas, bo u nas jest dobrze. I to jest jakby taka trochę skrajność.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No i teraz tak, ta Afryka dla nas tak, jest z jednej strony wydawałoby się, że ona jest taka nieodległa, no bo to jest jakoś tak blisko, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, po pierwsze nie do końca rozumiemy tych ludzi, którzy tam mieszkają. Często Afryka dla nas raczej kojarzy się dzisiaj z miejscem pewnego rodzaju konfliktów, zderzeń interesów dużych krajów na świecie. A w kwestii takiej jak gdyby chłonności rynku, to ja usłyszałem taki tekst, że Arek, w Afryce jest inaczej, bo niczego nie ma i dlatego właściwie wszystko schodzi na pniu. I to są przykłady często, które się mówi o firmach, które leasingują sprzęt komputerowy i go zabierają i wysyłają i on tam ma jakieś trzecie albo swoje czwarte życie. Zresztą o takim kolejnym życiu ty opowiadasz w przypadku samochodów, gdzie mówisz, że tam Volkswagen Transporter ma przebieg bodajże 5 milionów kilometrów. Jak z tym jest? Czy to tak faktycznie, że ten rynek jest taki chłonny, że wciąga wszystko jak taka czarna dziura? Czy jednak to jest tylko taki mit?
Z jednej strony tak, bo Afryka no niestety bardzo mało produkuje lokalnie i ogromną ilość produktów importuje. Jeśli chodzi o samą żywność, to jest 20 miliardów dolarów rocznie żywności importowanej do Afryki.
Robi wrażenie.
Z tak żyznymi glebami. No Nigeria ma bardzo żyzne gleby. No, oczywiście nie na północy, gdzie są pustynie, ale bardziej tam na wschodzie i południu. Natomiast Nigeria była kiedyś ogromnym eksporterem oleju palmowego, orzeszków ziemnych i tak dalej. Natomiast po odkryciu ropy wszyscy się przerzucili na łatwiejsze pieniądze. To jest inny temat, inny problem. Czyli z jednej strony jak najbardziej popyt jest ogromny na podstawowe rzeczy. Jest ogromny kontynent, miliard ludzi, którzy muszą jeść, żeby przeżyć i się ubrać. Mają te same potrzeby, gdzie wszyscy. Natomiast z drugiej strony troszeczkę statystyki kłamią o tym, że klasa średnia tak szybko rośnie, że to już jest 30% wszystkich Afrykańczyków. Zawsze mam problem z tym słowem. Mam nadzieję, że to jest dobre słowo. Gdzieś to tam McKinsey czy Pricewaterhouse wymyślił, że zmienimy definicję klasy średniej. Żeby być przedstawicielem klasy średniej w Afryce, to wystarczy chyba parę dolarów dziennie. Okay. Już jesteś sklasyfikowany do tej grupy. Natomiast prawda jest taka, że w takiej Nigerii, która ma między 170 a 200 milionów mieszkańców, tylko 2 miliony ludzi zarabia więcej niż 1000 dolarów miesięcznie.
2 miliony ludzi. Okay.
2 miliony ludzi zarabia więcej niż 1000 dolarów miesięcznie.
Czyli tak naprawdę to jest ułamek mieszkańców Lagos.
A propos tego, co kto może kupić, na co kogo stać, prawda? Więc liczba ludzi żyjących w ogromnym ubóstwie, którzy kupują, nie wiem, jeśli palą papierosy, to kupują papierosy na sztuki i tak dalej, to można rozdzielić. To jest zupełnie inny profil klienta, do którego zupełnie inaczej się podchodzi, jeśli chodzi o produkty i biznes i usługi.
No, to teraz mówisz, że tak, z jednej strony ci ludzie są dosyć biedni, ale na przykład wspominasz o właśnie kwestii dotyczących internetu. Zresztą tam powołujesz się w książce na fajne badania, które pokazują, że w Nigerii więcej osób korzysta z Facebooka niż z internetu i na początku też mnie to rozbawiło, a potem wyjaśniasz, z czego to wynika. No ale teraz powiedz, ci wszyscy ludzie mają telefony komórkowe. To jak to wygląda? Przecież telefon komórkowy raczej no, nie jest tani.
Nie, no tak, wiadomo, ci, którzy tam żyją w skrajnym ubóstwie, to mają telefon, to nie mają telefonu komórkowego. Mówimy o tych, którzy tam zarabiają od kilku dolarów dziennie i więcej. No to po pierwsze pamiętajmy o tym, że posiadanie telefonu komórkowego jest jednym z najważniejszych, to jest najważniejszy w zasadzie element twojego życia. Możesz być głodny, ale odłożysz, żeby mieć komórkę, bo bez tego po prostu nie żyjesz.
Czyli w piramidzie potrzeb to się znajduje nawet wyżej niż jedzenie?
Tak.
Okej.
Okay. Odmówisz sobie jedzenia, żeby odłożyć na telefon, żeby mieć telefon. A bo to jest twoje jedyne okno na świat. W Europie gdzieś tam sobie możemy mówić, że mamy smartfony, smartwatche, iPady, laptopy do różnego rodzaju aktywności. Tam w zasadzie masz jedną komórkę, która dla ciebie robi i za telewizor, i za radio, i tak dalej. Też był ciekawy przykład, jak zainwestowałem w spółkę, która dystrybuowała audiobooki, taka trochę nigeryjska audioteka. Ja jestem fanem podcastów, audiobooków w Europie Zachodniej. Audiobooków słuchają najczęściej ludzie, którzy chcą się rozwijać, chcą być bardziej produktywni, prawda? Bo słuchają książek, kiedy prowadzą auto, dojeżdżają do pracy, albo sprzątają w domu, albo ćwiczą na siłowni. Więc oni też potrzebują zupełnie innego rodzaju kontentu, a takiej grupy za duża w Afryce jeszcze nie jest. Ci ludzie wolą jednak czytać książki z uwagi właśnie na inne podejście do czasu. Tam ta produktywność już tak istotna nie jest. Natomiast audiobooki są konsumowane na potęgę przez uczniów, dla których wieczorem, jak już nie ma prądu w domu, konsumowanie wiedzy, uczenie się do szkoły i słuchanie lektury przez telefon jest jedyną formą konsumpcji wiedzy, bo no, lampa już się nie włączy, bo baterii nie ma, w telefonie bateria jeszcze jest. Ale o czym tutaj mówiłem? Jeszcze skończę, że telefony są o wiele tańsze, bo w Afryce są brandy, o których nigdy w Polsce czy w Europie nie słyszeliśmy, typu Tecno, Injo. Tecno teraz chyba nawet wchodzi na giełdę, które sprzedają telefony, które mają specyfikację tam jakiegoś iPhone'a 4, czyli w zupełności ci wszystko wystarczy, co potrzebujesz, jeśli chodzi o moc procesora i pojemność, żeby tam podstawowe jakby rzeczy robić. A to są koszty rzędu tam kilkunastu dolarów. Także to są zupełnie inne ceny. Oczywiście jakość jest słabsza, to ci spadnie raz i może już nie działać. Natomiast one są wiele bardziej dostępne. Ten próg wejścia do smartfonu, czy nawet jeszcze jakiegoś podstawowego telefonu jest o wiele, wiele niżej. Dzięki dostawom z Chin i faktowi, że jednak wszyscy ten telefon muszą mieć i popyt jest ogromny, więc i cena jest niższa. Przepraszam, no nie tak, popyt raczej sprawia, że cena jest wyższa, ale jest to tak ogromny rynek, każdy chce mieć telefon, że bardzo dużo firm z Chin sprzedaje telefony tam i konkurencja sprawia, że te telefony są bardzo, bardzo tanie, no ale to też kosztem jakości.
Okej, tutaj kwestia też jest jakby takiego podejścia do brandów i teraz w 2017 w wywiadzie dla Forbesa ja przytoczę, powiedziałeś coś takiego, że w USA i w Europie ludzie są przyzwyczajeni do osobnych brandów. W Afryce buduje się jedną silną markę, która skupia wiele produktów. Na przykład nigeryjska firma, tutaj ty pewnie za chwilę powiesz nazwę, jest największym producentem cementu i cukru jednocześnie. Idąc do sklepu zastanawiam się, co jest w środku, ponieważ logo i opakowanie są w zasadzie takie same. Czy to jest tak, że ty to powiedziałeś trochę w oparciu o to, że Jovago stało się dżumią, o czym za chwilę przejdziemy, czy jednak to jest taki mocny fakt, z którym trudno dyskutować?
Tak, więc ja to była jedna z takich obserwacji, bo to się w Europie często nie dzieje. W Europie to ja kojarzę, załóżmy Virgin, czyli ta firma Richarda Bransona, gdzie pod jedną marką robią od linii lotniczych po jakieś...
No tak, ale to jest taki entertainment, powiedzmy, entertainment i takie dostarczanie cię na miejsce. No powiedzmy, że Branson miał taką wizję samolot, pociąg, muzyka i telefon, nie?
No, ale to nie jest takie oczywiste, nie? Że gdzie z jednej strony telefon i muzyka, z drugiej strony pociąg, nie? Wyobraź sobie w Polsce, że PKP teraz robi sklep z płytami. No.
Albo audiotekę taką PKP. I to myślę, że miałoby sens. To miałoby sens, no okej.
Audioteka robi pociągi, tak. Czy też Mercedes, nie? Też taki ciekawy case, gdzie z jednej strony limuzyny, a potem nagle sobie zdaję sprawę, że robią tiry i samochody dostawcze.
No, Volvo to
jakoś
samo, no.
To nie zepsuło.
Okej.
W każdym razie w Afryce przez to, że nie ma za bardzo silnej klasy średniej, to tej silnej klasy średniej nie ma zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i w przypadku przedsiębiorstw. Są miliony bardzo małych przedsiębiorców, to są takie, wiesz, jakieś takie nasze polskie straganiki, czy też szczęki. To w Afryce to mam tutaj na myśli jakieś osoby, które sprzedają coś na ulicy, mają jakieś takie bardzo małe placyki. To tych ludzi są miliony. I masz ogromne korporacje, konglomeraty, które zatrudniają po kilkanaście tysięcy ludzi, mają kilkadziesiąt różnych firm w każdym sektorze. No bo jak już masz dojście do jednego biznesu, to na pewno to dojście do biznesu związane jest z dojściem, z dobrymi kontaktami we władzy i wtedy możesz też wchodzić na inne sektory. Dlatego masz na przykład taką firmę jak Dangote, która zresztą należy do najbogatszego czarnoskórego przedsiębiorcy, Aliko Dangote z Afryki, która bodajże chyba zaczęła od importu cementu albo ryżu, nie pamiętam już teraz. I potem wchodziła w kolejne podstawowe biznesy i cukier, i teraz zabierają się za ropę naftową i to wszystko jest pod jedną marką i ja się z tym nigdy nie spotkałem właśnie w Europie, żeby tak skrajne brandy były promowane i w B2B, i w B2C. Tak skrajne sektory pod jednym brandem. Te przykłady można mnożyć, że są te ogromne korporacje, gdzie pod jednym brandem po prostu wchodzą w każdy możliwy sektor, gdzie mają dojście.
Ciekawe.
To było takie zderzenie z taką rzeczywistością właśnie w Nigerii, czy w Kenii, czy w RPA. Mhm.
Słuchaj, teraz jakby przechodząc, bo tutaj właśnie do Jovago, tak? Dobrze mówię? Bo tak trochę się załapałem tak. Sposobem mówienia w audiobooku. No i teraz tak, to Jovago, czyli dla tych osób, które jakby nie wiedzą, to tak można powiedzieć taki booking.com, dobrze? Jakby tak przybliżając?
Tak, to w założeniu miał być taki booking.com.
No i dobra, i teraz tak jakby z tego, co ja zrozumiałem, to tak i poza jakby kwestią dotyczącą współpracy z tymi wszystkimi hotelami, to wyzwanie, z którym się spotkałeś, to jest kwestia też właśnie tej transmisji danych, czyli to, co w tym raporcie, który tam przytaczasz, że ludzie korzystają z Facebooka częściej niż z internetu, czyli że ludzie mają specyficzne podejście do transmisji danych, włączają ją na krótką chwilę w swoim telefonie po to, żeby tam opublikować jakiegoś posta, ściągnąć informacje i wyłączają. No i teraz na ile to pomaga właśnie w takim biznesie, jak robisz biznes, który jednak w dużym mierze oparty jest na tym właśnie internecie. Co jakby było tym głównym wyzwaniem tutaj?
No nie oszukujmy się, to jest jedna z największych przeszkód, jeśli chodzi o rozwój biznesów internetowych. To jest koszt danych, który jest niesamowicie drogi. Jak my zaczynaliśmy w Nigerii, koniec 2012, to ja za łącze 10-megabitowe tam płaciłem równowartość 20 tysięcy złotych. To też chyba było w tym artykule z 2017. Oczywiście to bardzo szybko spada, ale to są nadal bardzo ogromne koszty związane z kosztochłonną infrastrukturą. Każdy użytkownik internetu, każdy taki typowy Nigeryjczyk czy Kenijczyk, on będzie wiedział co do kilobajta, ile każda jego aplikacja zużywa danych. I on po prostu włącza, jak coś potrzebuje, wyłącza i jak Google robił taki trochę focus group, to oni do nas zaczęli nazywać zombie phones. Czyli z jednej strony użytkownik, ale taki zombie, no bo w zasadzie tego nie ma, nie? W zasadzie to martwy, jeśli chodzi o telefon. I to bardzo utrudnia budowanie biznesu. I potem odpowiedzią na to było to, że takie firmy jak Uber czy Facebook zaczęły budować dedykowane aplikacje na rynki afrykańskie, tak zwane light, które zużywały kilkakrotnie mniej danych, właśnie po to, żeby użytkownicy ich nie wyłączali, żeby korzystali z tego częściej.
A czy to nie jest fajne doświadczenie dla firm takich europejskich, amerykańskich, żeby testować aplikacje właśnie w Afryce, nim się przejdzie tutaj do Europy, bo one przez to będą bardziej, nie wiem, wydajne, szybsze, zamiast takie przeładowane bajerami?
Nie wiem, czy jest sens testowania w Afryce, żeby coś sprzedawać w Europie, no bo mamy też innego rodzaju użytkowników, prawda? Oni mają trochę inne potrzeby, inaczej pewnie będą konsumować wiedzę. No
tak, ale samo to konsumpcja tej transmisji danych, sama konsumpcja transmisji danych, o tym mówię, bo no też wspominasz, że Mark Zuckerberg, który przyjechał do Afryki, który też tam wprowadził, tak? Slow Fridays czy coś takiego? Podajesz przykład, tak. Że właśnie swoim pracownikom nakazał myślenie o aplikacjach trochę jakby w warunkach trudniejszych, a nie kiedy jest tam 5G i tak dalej. Słuchaj, w książce pojawia się a propos też właśnie takiej, bo tak, no brandy wiemy, czyli tak z jednej strony powstają pewne silne brandy, które potem są w stanie sprzedać właściwie można powiedzieć wszystko i trochę to jest, tak się wydarzyło, tak jak ty tam masz swój przykład podany, że Jovago musiało jakby odejść, oddać miejsce Jumi, tak, bo firma skupiła się na projekcie Jumia, która z tego co rozumiem miała być taką odpowiedzią na Amazona w Afryce.
Tak, no plany były bardzo ambitne. Otworzyliśmy 7 wertykali. To są takie wertykale kluczowe dla rozwoju jakiejkolwiek branży internetowej na jakimkolwiek rynku, które zawsze są motorem napędowym wszystkich innych biznesów. Czyli zaczynasz od takiego dużego e-commerce'u, od marketplace'u, od serwisu z ogłoszeniami, od załóżmy dużego serwisu z dowożeniem jedzenia, czy załóżmy duże agencje online travel. To jak patrzysz na biznesy internetowe na dużych rynkach, to najczęściej biznesy z tych wertykali są największe. Bo to są lokalne, tam potrzeba lokalizowania biznesu, bo takie biznesy jak social media to raczej nie są ograniczone, jeśli chodzi o kraje, zrobiły się globalne. Natomiast lokalnie na początku to te 7 wertykali, mam nadzieję, że wszystkie wymieniłem, bo jeśli chodzi o ogłoszenia, to mamy i nieruchomości czy samochody, 2 kluczowe wertykale. to one się najbardziej rozwijają i Rocket Internet, czyli ta firma, z którą ten fundusz inwestycyjny, który mnie ściągnął i wysłał do Afryki, zawsze atakował rynki bardzo wschodzące i chciał taktyką land grabbingu wydać tyle kasy, ile trzeba, byle tylko by zdobyć pozycję lidera, bo w tych biznesach najczęściej winner takes all, zwycięzca bierze wszystko, więc jeśli zdobędziesz pozycję lidera, to de facto będziesz potem już rósł, dlatego że cały rynek rośnie i potem będziesz tylko utrzymywał tę pozycję lidera i korzystał z tego, że rynek rośnie i de facto buduje i ciebie. To taka była strategia. I niestety właśnie w Afryce Subsaharyjskiej, na której my się skupiliśmy, czyli wszystko pomiędzy Afryką Północną, bardziej arabską, na południe od Libii, Maroka, Egiptu i na północ od RPA, te kraje atakowaliśmy, to ten rozwój e-commerce'u czy biznesu internetowego niestety tak szybko się nie zrealizował, jak zakładaliśmy. A my i tak zakładaliśmy, że załóżmy zrobimy break-even, chyba w przypadku online travel break-even miał być po 5 latach, a w przypadku e-commerce'u po 7 latach dopiero. Natomiast to rosło wiele wolniej niż założyliśmy, mimo wszystko. Tam przyczyn było wiele. W Nigerii był kryzys, dolar wskoczył do góry, ropa poszła w dół, a to wiadomo zabiło PKB, bo ropa to bodajże 90% PKB w Nigerii, coś takiego. Ludzie aż tak szybko nie przeskakiwali na e-commerce, jakbyśmy chcieli, bo logistyka nie za dobrze działała, bo płatności online za dobrze działały. No i też i siła nabywcza się nie poprawiała tak szybko, jakbyśmy chcieli. I tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie nie ma za bardzo sensu, żeby wydawać kupę ściana na budowanie 7 marek naraz, skoro jesteśmy na rynku, w którym posiadanie jednej marki na skanych sektorach aż takim problemem nie jest. Bo tutaj przytoczę przykład właśnie Dangote.
Okej, czyli jak gdyby rynek pokazał, że można skupić wszystko pod jednym parasolem.
Dokładnie.
Słuchaj, bo teraz tak, powiedziałeś tutaj tak wymieniłeś takie hasło, rzuciłeś płatności, a że ja trochę siedzę w finansach i te kwestie płatności mnie interesują, to ja bym tak pociągnął trochę ten wątek, bo po pierwsze tak, czy tobie znana jest M-Pesa, o której krążą wręcz legendy w Europie, w Stanach, zawsze podaje się to jako przykład od lat, jako super wykorzystania telefonu. To był jeszcze, ja pamiętam pierwszy raz 2008 rok, kiedy pokazywano M-Pesę jako przykład takiego już wtedy mobile bankingu. To jest jakby jeden temat, a drugi, jak w ogóle wygląda kwestia podejścia do płatności? Czy to jest tak jak, nie wiem, w Europie, że wychodzę właściwie za róg i płacę kartą, czy to jednak na razie pozostaje w sferze marzeń?
Jest tak, no M-Pesa rzeczywiście, każdy chce być M-Pesą. Każdy fintech w każdym kraju afrykańskim chce być taką M-Pesą. M-Pesa przede wszystkim miała ogromną przewagę, bo została otwarta przez Safaricom, czyli największy telekom kenijski. A wiadomo, że telekomy są zawsze największymi biznesami w każdym kraju, bo każdy musi mieć komórkę i każdy ma trzy karty SIM. Bo nie zawsze jeden telekom daje ci zasięg wszędzie, nie zawsze działa, więc chcesz mieć w zasadzie karty SIM dwóch albo trzech najlepiej operatorów. Dlatego też w Afryce bardzo popularne są telefony na dwie albo trzy karty SIM. Więc nawet najmniejszy telekom jest od razu kilkukrotnie większy niż jakikolwiek bank. Więc jak telko wchodzi w operacje płatności mobilne, no to od razu mają ogromną przewagę i Safaricom świetnie się wstrzeliło z czasem, to jest ogromna firma, miała duże zasoby, znała rynek lokalny i tak szybko spenetrowali rynek, że przekroczyli tą masę krytyczną, podczas której już kupujący woli użyć M-Pesy i sprzedający też woli, żeby kupujący użył M-Pesy, bo to się stało wygodniejsze niż gotówka. No i świetnie się wstrzelili. Teraz jak gdzieś taksówką jedziesz w Nairobi, to często jest tak, że taksówkarz nie chce z ciebie brać gotówki i woli, żebyś mu zapłacił M-Pesą, a to nawet w Polsce się nie dzieje. A Polska też jest ewenementem w ogóle na skalę europejską. Jesteśmy krajem chyba najbardziej zaawansowanym, jeśli chodzi o płatności mobilne.
W ogóle contactless, tak. Ostatnio nawet miałem przykład w Berlinie trochę tam wytknąć kolegom z Niemiec, że w Berlinie miałem problem zapłacić kartą, a w Polsce właściwie idę za róg. To jest ciekawe, że taksówkarz jednak woli tą M-Pesę, szczególnie, że na przykład w Polsce Uber wprowadza płatności gotówkowe, jednak dostosowując się do tego rynku, bo z jednej strony jesteśmy bardzo do przodu w punkcie tych płatności elektronicznych, ale z drugiej strony jednak jesteśmy też krajem, który tą gotówkę woli zapłacić.
Tak, tak. No wiadomo, nie każdy taksówkarz, natomiast bez wątpienia M-Pesa odpowiada tam za... Jest już bardziej popularna niż gotówka, to na pewno. M-Pesa ma to, czego nie mają inne płatności mobilne. To jest to, że możesz wysyłać pieniądze z wykorzystaniem kodu SSSID, prawda? Czyli tam wpisujesz tą gwiazdka, numer, kratka i wysyłasz kasę. I to jest niesamowicie wygodne, ale tego nie zrobisz bez ścisłej współpracy z Telekomem, a M-Pesa miała to ogarnięte, no bo właścicielem jest Safari.
MPay próbował robić w Polsce i trochę poległ na tym, bo brakło mu takiego partnerstwa ze strony Telekomów. Dobra, a jak karty? Jak karty? Jak jest właśnie takie nam jakby znane plastyki, albo nie wiem, Apple Pay, Google Pay, płacisz tak? Czy to jest dalej jakieś tego wyzwanie?
Teraz nie mam najnowszych danych. Pamiętam jakieś dane z roku 2015, to tam było chyba może 5% wszystkich użytkowników kont bankowych miało karty. Bo jest bardzo duża penetracja w ogóle, znaczy dość spora penetracja kont bankowych, jak na tego typu rynki, tam chyba 30% społeczeństwa ma konta bankowe. To nie jest źle na ten etap rozwoju ekonomicznego. Mhm. I jak masz konto bankowe, to chyba 80% wszystkich właścicieli kont bankowych ma konto bankowe mobilne, czyli korzysta z transferu, z aplikacji mobilnej. Uh-huh. I tutaj transfery między bankami działają jak złoto. 3 sekundy pomiędzy różnymi bankami. Wszystko jest by default błyskawiczne. To dobrze działa, więc te karty aż tak istotne, potrzebne często nie są.
Okay.
Dlatego, jeśli dobrze pamiętam, to 2015 raptem chyba 5 czy 6% miało karty debetowe. Nie? Czy to nie jest niestety rozwinięte.
No dobra, ale jak gdyby w inną stronę to poszło. W inną stronę to poszło, tak jak jest przykład Chin, też tam całkiem inaczej. Na WeChacie oparte z QR-kodami, jakby idzie to w innym kierunku. Rynek inaczej się rozwinął, być może nawet wskoczył w innym miejscu w technologię. Jak gdyby nie potrzebował sięgać do plastiku. Mhm.
Tak, no w Korei Południowej młodzież patrzy na kartę, na plastik, tak jak my patrzymy na książeczkę czekową.
Okej, okay. Pamiętam książeczkę czekową, nawet zdarzyło mi się chyba 2 razy w życiu zapłacić, było to ciekawe wyzwanie.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Wróćmy na chwilę do tematu takiego właśnie obsługi klienta, bo tam pojawia się u ciebie różne rzeczy dotyczące obsługi klienta. Jedną z ciekawszych, która mnie tam rozbawiła, to była wątek klientki robiącej awanturę o perułkę, na którą musiała poczekać, bo kwestia, żeby ją przygotować. Natomiast tam jeszcze się zrobiła akcja, że ona chyba ukradła telefon jakby, albo wzięła go sobie jakby w takie zabezpieczenie. No powiem tak, historia trochę epicka. I czy to jest tak, że to był jedyny taki przypadek, który opisałeś, czy właściwie dosyć jest takie podejście specyficzne klientów, że jak czegoś mi nie zrobiłeś teraz, zaraz ukażę cię?
No wiesz, jeśli mówimy o perułkach akurat w Nigerii, to trzeba pamiętać, że średni koszt perułki to jest jakieś $400.
Okej.
Okay. To są drogie rzeczy, to są bardzo popularne rzeczy, bo każda kobieta, znaczy każda, no dużo kobiet w Nigerii czarnoskóry chce mieć perułki, żeby mieć te piękne, proste włosy brazylijskie czy tam hinduskie i wydają na to dużo pieniędzy. Ale tutaj mówimy właśnie o produkcie, który jest dedykowany temu 1% społeczeństwa, który ma bardzo duże dochody. I tego typu kraje jak Nigeria, czy Kenia, czy większość w zasadzie rynków afrykańskich, czy azjatyckich. Ogólnie Europa jest ewenementem, jeśli chodzi o brak klasowości społecznej dzięki naszym rewolucjom i przeszłości. Natomiast wreszcie świata mamy ogromną klasowość. I tam, jak masz więcej pieniędzy, to znaczy, że czujesz się lepszy, bardziej wartościowy i patrzysz nareszcie ludzi na inne osoby z góry. I to jest jedna rzecz, że traktuje wszystkich z góry z brakiem szacunku, a druga rzecz, że nie ma kultury za bardzo obsługi klienta. No, załóżmy tam gdzieś tam w Azji, to niesamowicie się to świetnie działa, tak? Filipiny, Tajlandia, obsługa klienta jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast niestety, jak my uruchamialiśmy Nigerię czy Kenię, to edukacja na temat poziomu konieczności odpowiedniej obsługi klienta, no, kulała. To był jeden z największych problemów. Więc jak połączysz bardzo słabą edukację, jeśli chodzi o obsługę klienta, z tym traktowaniem ludzi z góry wynikającym z bardzo silnym wpojeniem klasowości w społeczeństwie, które wynika ze statusu społecznego, no to masz mieszankę wybuchową i właśnie tworzysz takie historie. Jak to, że klient w restauracji uderzy z plaskacza kelnera, bo przyniósł mu zimnego staka.
No okej, okay, dobra, dosyć... Okej, okay, ale to znowu trochę jak powiedziałeś, to też wjeżdżając tam i myśląc o tym, też trzeba byłoby przejść tego typu kwarantannę, czyli jakby powiedzieć sobie, okej, okay, customer experience, o którym ty mówisz w Europie, w Stanach, zapomnij, spróbuj zrozumieć, jak to wygląda tam i wtedy ewentualnie próbuj, nie wiem, to zmieniać albo ulepszać, tak?
Tak, I z drugiej strony ludzie wymagają tej obsługi klienta, bo chcą się poczuć specjalnie, więc jeśli potrafisz w swojej kulturze korporacyjnej, w kulturze firmy zbudować, wpoić te dobre zasady, to potem możesz dzięki temu się bardzo szybko wyróżnić na rynku. Także no, pytanie, jak traktujesz właśnie, czy to jest challenge, czy...
Okej, a gdybym na przykład teraz wpadł na pomysł, tak jak powiedziałeś, no jest dosyć trudny ten rynek, bo z jednej strony pewnych rzeczy brakuje, z drugiej strony ludzie zarabiają mało. Ta kwestia podejścia klasowości. Gdybym na przykład dzisiaj wpadł na pomysł, że chciałbym założyć firmę usługową w Nigerii, to co by mogło być takim, powiedzmy, bezpiecznym, długofalowym biznesem? Nie wiem, sprzątanie, ochrona, właśnie te salony fryzjerskie. Jakbyś tak na to spojrzał tak trochę, jakbyś powiedział komuś, dobra, słuchaj, masz dzisiaj, nie wiem, kilka milionów złotych, chciałbyś je spróbować zainwestować.
Tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że ja w ogóle nie jestem ekspertem w takich tematach, bo ja siedzę od ponad 10 lat w branży stricte internetowej i online'owej. Także mogę tylko troszeczkę tam liznąłem innych sektorów, może trochę hotelarstwa. No poza tym, że cała branża FMCG gdzieś tam się musi rozwijać, no bo jest coraz więcej ludzi, którzy muszą jeść i tak dalej. To w przypadku usług, znowu ciężko generalizować, bo mówimy o kontynencie, które ma 54 kraje, miliard ludzi, kilkaset języków, kilkaset grup etnicznych i kilka tysięcy plemion. I często różnice między plemionami czy grupami etnicznymi w Nigerii są głębsze niż różnice między krajami w Europie. Okay. To chciałem zaznaczyć. Natomiast wydaje mi się, że z doświadczenia widzę, że jak masz, że to jest kraj ludzi nowobogackich, tak? Że jeśli, że każdy będzie wydawał pieniądze, żeby pokazywać i wzmacniać swój status społeczny, bo to są społeczeństwa klasowe w dużej mierze. Więc na pewno dobrze się będą sprzedawać dobra luksusowe, to znowu tam idziesz i tam budujesz swój biznes na budowaniu marży, nie tyle skali. A jeśli chodzi o usługi, to wszystko, co jest związane z beauty. Czyli beauty i ciuchy to się sprzedaje ogromnie. Tak? Patrzyłem na średnią marżowość naszych produktów na e-commerce, to jeśli chodzi o ciuchy, to tam marże były, nie dość, że marże na ciuchach są dość duże, to te marże w Afryce były jeszcze o wiele większe niż marże na ciuchach w Europie. Także beauty, clothing na pewno. Co? To tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenie. Nie chciałbym za dużo się tutaj rozwodzić, bo nie jestem ekspertem, nie?
Pytanie było stąd. Nie jesteś ekspertem, ale spotykasz się z pewnymi rzeczami na co dzień. Ale to jest jakby teraz wątek kolejny, czyli sama proces sprzedaży. No bo też są różnego rodzaju mity mówiące, że w tych krajach afrykańskich, tak jak powiedziałeś, bardzo zróżnicowanych, to jest tak samo jak dla kogoś być może Europa jest jakby jedną częścią, takim jednym kontynentem, ale też mamy różne kraje, w poszczególnych krajach też mamy jakby różne grupy takie, które są albo ich łączy język, albo pewna przynależność geograficzna. To tam jeszcze bardziej z tego, co powiedziałeś, jest zróżnicowane. Tak. Jak jest tą sprzedażą? Czy w tej sprzedaży faktycznie jest takie podejście, że podajesz tą cenę i jest ten element negocjacyjny taki, że on musi się odbyć, bo jak się nie odbędzie, to nie wiem, nie masz szacunku dla kogoś. To nawet nie, że ty jesteś, przepraszam, frajerem, tylko że nie masz szacunku dla tego, kto ci to sprzedaje. Jak to wygląda w takich tematach i czy to jest tylko obszar B2B, czy też również ten taki B2C?
Ha, więc no oczywiście, no to tam wszędzie się negocjuje, szczególnie jeśli chodzi o branżę B2C. Jest taki żart, że tam jak handlarz komuś daje cenę i kupujący się od razu zgadza, to wtedy handlarz tam idzie się zastrzelić, nie? Bo przecież mógł powiedzieć 3 razy więcej. To też było blokerem rozwoju marketplace'ów, no bo czy właśnie serwisów z ogłoszeniami, tak, prawda? No bo my gdzieś tam w Europie czy w Polsce wystawiamy produkt używany, wiemy jaką cenę za nią chcemy, ktoś ogląda i płaci tam ewentualnie jakaś drobna negocjacja, parę procent w tą czy w tą, ale to się rzadko zdarza, może w autach to jest więcej, się często zdarza. Natomiast tutaj negocjuje się, targuje się o wszystko, niezależnie od ceny tego produktu i to był zawsze problem, że właśnie jaką cenę wystawić na portalach z ogłoszeniami. To jest wszechobecne, jeśli chodzi o B2C. Jeśli chodzi o B2B, to nawet nie tyle chodzi o samą negocjację ceny, bo to jest na samym końcu. To chodzi o cały ten balet i cały ten teatrzyk, jeśli chodzi o budowanie relacji i dojścia do osoby decyzyjnej i przekonywania. No to podam ci przykład. No jak my podpisywaliśmy umowę z hotelami, to trzeba było się spotkać z właścicielami hoteli, bo menadżer najczęściej ma bardzo mało
decyzyjność.
Możliwości decyzyjnych. To jest tylko menadżer na wizytówce. Natomiast nie ma żadnego prawa do podjęcia decyzji o współpracy biznesowej z taką firmą jak agencja podróży online. Więc jakiś tam właściciel przyjeżdża do hotelu raz na miesiąc i mikro zarządza wszystkim. I często jest tak, że żeby umówić się z tą osobą na spotkanie, to mówisz się na 3 miesiące do przodu. Spotkanie jest potem 3 razy przekładane. A jak już przyjedziesz na spotkanie na godzinę 12, to często jest tak, że czekasz 3 godziny, aż ta osoba w końcu ciebie przyjmie na audiencję, mimo tego, że nie miała nic do roboty wcześniej. I to jest ten teatrzyk i taki taniec, jeśli chodzi o spotkanie się z osobą ważną, decyzyjną w firmie. I to jest to elementem kultury. I do tego trzeba się dostosować i przygotować na to, jak się robi. A jak, wiesz, jesteś komarchem czy asyko i chcesz robić biznes z government albo z bankami, to jest to razy, to co ci powiedziałem, razy 10.
Okej, czyli jak gdyby tam jest pokazanie, kto w tym momencie ma tą taką lepszą pozycję negocjacyjną. No taki po prostu rytuał, tak? Trzeba być na niego przygotowanym. Jest rytuał, tak, i albo go akceptujesz, albo go akceptujesz i nie próbujesz grać w pewien sposób według tych reguł gry, albo się irytujesz i kończysz biznes. A propos też sprzedaży. W książce przewija się dosyć często aspekt policji i pojawia się taki ciekawy wątek, że policja sprzedała ci kodeks drogowy.
Tak. Tak, no. Od czego by to zacząć, nie? Wiesz, mój stosunek do policji w Nigerii jest specyficzny, biorąc pod uwagę moje przygody. Tak, no niestety korupcja jest nagminna. Nigeria jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów, niestety, na świecie.
Podobno nawet płaci za to, żeby w tych statystykach nie być. No to...
Tak, dlaczego Nigeria nie jest na pierwszym miejscu, bo zapłaciła, żeby być na drugim, tak? Wiadomo, każdy kraj rozwijający się boryka się z korupcją. Też był ogromny problem w Polsce w latach 90. No ale to w Nigerii to jest o wiele gorsze niż w innych krajach. A najbardziej skorumpowaną instytucją w Nigerii jest policja. Mnie to dotknęło na dwóch płaszczyznach. Na takiej płaszczyźnie trochę śmiesznej, trochę irytującej, że gdziekolwiek jeździłem i policjant mnie zobaczył, że biała osoba prowadzi auto albo siedzi z tyłu, to zawsze było zatrzymanie i szukanie problemów i jakieś delikatne sugerowanie potrzeby łapówki, no bo się święta zbliżają i tak dalej, a ja w książce opisuję różne sposoby, jak sobie z tym radziłem, czasami zwalniałem, potem odjeżdżałem, czasami mówiłem, że nigdy nie zapłacę, czasami straszyłem i tak dalej, a ta jedna sytuacja, o której ty mówisz, to była taka, że policja mnie zapytał wprost, że chce kasę, a ja go zapytałem wprost, czy to jest łapówka, a wtedy on powiedział wprost, że nie, a on mi sprzedaje kodeks drogowy, żebym się nauczył i nie mam przepisów i dostałem od niego kodeks drogowy. To była ta historia, to było śmieszne. To jest ten pierwszy aspekt, taki codzienny, drobny. Drugi aspekt to są te takie, wiesz, już bardziej skomplikowane tematy, przekręty z korupcją na wyższych sferach, które też mnie dotknęły, że to był mój partner biznesowy, z którym miałem de facto mieliśmy sytuację patową, bo nie mogliśmy się dogadać co do wartości udziałów przy sprzedaży, zdecydował, że wymusi na mnie zgodę na podpisanie takich, a nie innych papierów w taki sposób, że po prostu kupił nakaz aresztowania na mnie. To mu się nie udało, a gdybym ściągnął do więzienia w Nigerii, tam posiedział parę dni, to przy pierwszej audiencji strażnika podpisałbym każdy papier, który by mi jakby podłożył pod długopis, pod rękę. I to jest jakby taki już bardziej mniej śmieszny i bardziej groźny aspekt korupcji w policji, który ciebie dotknie. Nie? Ale to, wiesz, to znowu nie chcę wieszać psów na Nigerii, bo to jest problem na całym świecie, tak?
Fajnie też jakby pokazałeś ten aspekt, który z reguły my nie wiemy, czyli trochę ten Interpol, który składa się z wielu, jakby powiedzmy, źródeł interesu. I tak naprawdę okazuje się, że wszyscy postrzegamy Interpol jako coś prawie jak papież, a się okazuje, że to nie do końca jest tak i tak naprawdę...
O tym, jak Interpol jest wykorzystywany, to można napisać osobną książkę, prawda? Jak był wykorzystywany jeszcze przez Hitlera, czy potem przez Saddama Husajna, czy teraz przez takie kraje jak Turcję, żeby tam ściągać opozycjonistów w innych krajów, bo się stworzyło jakieś fikcyjne śledztwo.
Ja myślę, że warto mieć świadomość, szczególnie jak wyjeżdżamy robić tak jak ty biznes poza Polskę, czy nawet w Polsce, jak działamy z kimś. Warto mieć świadomość, że po prostu ktoś może mieć trochę jakby na Ukrainie, czy tam na wschód mówi się starszego brata, tak? Albo kryszę, która pójdzie i załatwi właśnie dokładnie to, co tutaj
zostało powiedziane. Ale przechodząc teraz tak, mieliśmy policję, mieliśmy kwestia tej próby, tam czy tam sprzedaż kodeksu drogowego, no i trochę znowu przechodzimy do aspektu tego, jak się sprzedaje. To ta korupcja trochę by z tego wyglądało, że też jest elementem ceny. Że to, że ktoś dostaje, przepraszam, jakąś działkę, to też jakby w tym procesie jest przewidziane, czyli ty kalkulując swoje usługi, niestety też musisz skalkulować tą część w swojej marży, że musisz ją oddać komuś?
Tak, to co się często zdarza niestety. Są sytuacje, w których to jest do uniknięcia. Bo jest taki, ktoś mi kiedyś powiedział to powiedzenie, jak to było, że jak chcesz robić biznes na takich wczesnych rynkach szalonych, to nie tylko trzeba być gotowym, żeby płacić, tylko też trzeba wiedzieć, komu płacić. Że w bardzo wielu sektorach, żeby prowadzić biznes, musisz być przygotowany na to, że część podatków to nie są podatki, które możesz zaksięgować jako podatki. Tak to niestety wygląda. I w moim przypadku było to tak, no, ja nie tyle miałem problemy, że ktoś mi powiedział, że menadżer hotelu mi powiedział, że on się zgodzi na podpisanie umowy ze mną, jeśli ja mu odpalę tam część działki. Bo akurat w naszym biznesie to tak nie działało, bo my i tak przynosiliśmy żywy jakby revenue, żywy przychód dla hotelu. I to by bardzo szybko wyszło i właściciel by go za to wykopał. Natomiast my mieliśmy taki problem, że i to mają, załóżmy, taki problem mają wszystkie firmy informatyczne, które mają, załóżmy, zatrudniają obcokrajowców, mamy dużo komputerów, mamy jakieś tam gdzieś duże biuro, albo hotele, które zatrudniają dużo osób i potrzebują mieć jakieś reklamy reklamujące hotel przy ulicy, że zawsze jak się zbliżały święta, załóżmy wielkanocne, czy Bożego Narodzenia, czy to muzułmańskie święto Eid Mubarak, no to wtedy wiadomo, urzędnicy potrzebują trochę więcej pieniędzy, żeby się zaopatrzyć na te święta i zawsze się wtedy nagromadzały kontrole. I jednego dnia mogłeś mieć kontrolę z policji, ze straży pożarnej, z jakiegoś nigeryjskiego sanepidu i każdy, wiesz, przyjeżdżał i szukał dziury w całym, no bo szukali sposobu na to, żeby znaleźć na ciebie jakąś karę, a jak znaleźli jakieś niedopatrzenie, to jest wtedy propozycja. Albo płacisz całą karę, albo płacisz 15% tej kary i płacisz teraz i zapominamy o temacie, a jak nie, no to będę cię teraz ciągał po urzędach, zrobię ci jeszcze dużo problemu i zapłacisz 10 razy tyle. I ty jako przedsiębiorca musisz podjąć decyzję biznesową wtedy, nie? Bo wiesz, że twoja konkurencja najprawdopodobniej pójdzie nieformalnie, nie?
To teraz jakby przechodząc w inny aspekt, bo teraz tak mówisz, mamy brand. Czasami mamy brand, który sprzedaje, tak jak powiedziałeś, cement, cukier. Czasami mamy coś takiego jak Jumia. Zresztą Jumia, o ile rozumiem, już na giełdzie w Nowym Jorku, tak? Czyli cel trochę został osiągnięty przez Rocket.
Tak, wyszliśmy w kwietniu tego roku. Tak, tak. No milestone się udało się osiągnąć, także wszyscy byli szczęśliwi tego dnia.
Okej, a teraz przechodząc jakby do tego, tak, mamy ten brand, chcemy go zareklamować. Teraz ty tam w przypadku Jovago właśnie stanąłeś przed takim wyzwaniem, jak w krótkim czasie dostarczyć informacje do klientów, że jest taka usługa i skorzystałeś z telewizji. Podałeś dosyć ciekawy przykład na badanie, twoje badanie skuteczności reklamy telewizyjnej. Zresztą w tym twoim stylu, jak ty fajnie w książce wymieniasz, taki ja wam tu pokażę. Przyznam, że dosyć ciekawe to jest pojęcie, bardzo mi się podoba. Natomiast pytanie, teraz tak, czy to, co zrobiłeś w Nigerii, będzie działało w zakresie reklamowym na całym rynku afrykańskim, czy to jest tylko specyfika właśnie Nigerii i reklamy telewizyjnej?
Wydaje mi się, że można śmiało tutaj uśrednić, że w całej Afryce Subsaharyjskiej ciężko jest zbudować zasięg bez mediów tradycyjnych. Można uśrednić, że radio jest o wiele, jak to się, przepraszam, że wrzucam słowa angielskie. Dla słuchaczy, których to irytuje, chciałbym się wytłumaczyć, że od 7 lat mieszkam na stałe poza Polską. Radio jest o wiele bardziej powerful niż wreszcie świata.
Dobrze, się i tak zdecydowanie masz lepszy polski niż Joanna Krupa, więc tutaj spokojnie, to jakby wiesz, nie masz się czego wstydzić, nie?
Dzięki bardzo. Radio jest bardzo istotne, że media uliczne, te billboardy, przystankowe media i tak dalej są kilkanaścielekrotnie droższe niż w Europie. To jest i w Nigerii, i w krajach całej Afryki Subsaharyjskiej. Wiadomo, że tam pewnie w RPA to jest trochę jest tańsze, bo rynek już jest bardziej rozwinięty niż taki Nigerii. Nigeria jest największym hardkorem, jeśli chodzi o koszt mediów offline'owych. My musieliśmy pójść w offline i na pewnym etapie nasz budżet marketingowy, 70% tego budżetu to był offline i tylko 30% online, no bo żeby utrzymywać nasze wzrosty, my nie mogliśmy się po prostu skupiać na przekonywaniu ludzi, którzy już są w internecie, żeby do nas przyszli, tylko musieliśmy de facto budować sobie rynek. Nie wiem, czy to też jest w książce, ja lubię używać ten przykład, że jak jesteś Pepsi, to w każdym sklepie i restauracji już Coca-Cola na pewno jest, jeśli ciebie tam nie ma. Więc jedynym sposobem na chyba rozwój Pepsi jest wykopanie Coca-Coli, nie? A my de facto budowaliśmy ten rynek dla siebie, czyli wydawaliśmy kasę na banery uliczne, na własne punkty sprzedażowe w centrach handlowych, na radio, żeby ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że potrzebują nas, że mogą sobie zrezerwować hotel w internecie, zrobią to po raz pierwszy z nami, czyli akwizycja przez edukację, a żeby robić akwizycję przez edukację, to trzeba wychodzić do innych kanałów, niż sam w nim jesteś. To, że jesteś firmą internetową, to nie znaczy, że będziesz klientów pozyskiwał tylko przez internet.
No tak, to jest taka rzecz, którą często miałem też dyskusję z różnymi ludźmi, którzy mówili, skoro jesteś w internecie, reklamuj się w internecie. Zresztą to nieprawda jest, tak? To po prostu musisz dotrzeć do jak największej grupy, szczególnie jeżeli ta twoja grupa korzysta w dosyć specyficzny sposób z tego internetu, to co powiedzieliśmy na przykładzie Nigerii, czyli tak naprawdę włącza i wyłącza. A teraz jeszcze a propos online'u, to skoro ci ludzie korzystają też w pewien specyficzny sposób z tego Facebooka, to social media są dobrym miejscem do reklamowania się w Afryce, czy raczej też nie?
Bardzo dobry. I tutaj trochę mam danych, bo to w końcu moja działka. Tu się w końcu mogę wypowiedzieć. Social media są bardzo jednym, to jest najbardziej istotny kanał internetowy, jeśli chodzi o akwizycję klientów w Afryce. I jednocześnie nadal jeszcze bardzo, bardzo rentowny, bardzo tani. Mówię tutaj o Facebooku i całym ekosystemie Facebooka. Kolejna rzecz, reklama z wykorzystaniem influencerów. Influencerzy w Afryce mają o wiele większą siłę przełożenia i taki wpływ na decyzje zakupowe niż influencerzy gdzieś tam w Stanach czy w Europie. Kampanie z influencerami w Afryce są o wiele bardziej popularne, bo każdy chce być influencerem, każdy chce się pokazać. Tu podam znowu przykład. Taki typowy, nie wiem, artysta w Stanach czy w Europie, jeśli zrobi sobie reklamę z jakimś telekomem albo z producentem pasztetów albo z Pepsi, to może ryzykować zarzuty, że się sprzedał, prawda? Że to uderza w jego image artysty.
No tak jest z definicji, także.
Natomiast w Afryce, znowu nie chcę generalizować, w Nigerii zdecydowanie, bo najwięcej case studies mam z Nigerii i RPA i Kenii. W Afryce, jeśli artysta będzie się reklamował z telekomem, który wykupił jakby współpracę z nim, albo Pepsi, to podbija jego image i autorytet jako artysty, bo każdy do tego zmierza.
A, czyli przez to, że on jest wartościowy, bo ktoś chciał go zatrudnić, tak? W ten sposób się na to patrzę, tak? Okej, czyli jak gdyby klasowo skakujesz do innej ligi, pokazujesz, wow, ja jestem tutaj i to właśnie ci wielcy teraz ze mną chcą pracować. To dosyć ciekawa rzecz. Marku, ja tutaj będę zbliżał się do końca. Dziękuję ci za to, że poświęciłeś ten czas. I teraz takie dwa pytania na koniec. Po pierwsze, jakby ktoś chciał pojechać do Afryki, to gdzie powinien szukać dobrego hotelu?
Wiesz co?
Czy to jest tak, że to lokalne biznesy są lepsze, ta Jumia, Travel, czy jednak jakiś Booking.com czy Expedia?
To zależy, czego szukasz, bo na chwilę obecną, jeśli wiesz, raczej wolisz czegoś bardziej luksusowego i wolisz wydać więcej na markę, którą znasz i lubisz spać w dobrych warunkach, to Expedia i Booking.com zrobili pracę domową. Mają w zupełności wystarczające, mają wszystko to, co mają lokalne agencje podróży. Natomiast jeśli jesteś bardziej takim podróżnikiem budżetowym i chcesz mieć duży wybór takich hoteli budżetowych, czyli w miarę dobra jakość, ale o jedno zero mniej, to tutaj musisz korzystać z lokalnych agencji podróży. Nie ma jeszcze takiej lokalnej afrykańskiej agencji podróży, to w zależności od kraju, tam załóżmy w RPA, Travel Start bardzo dobrze sobie radzi, czy Safari Now w Nigerii, cały czas Jumia Travel, w Kenii Jumia Travel, w Nigerii, w Kenii masz hotel Africa Bookings, ale zaznaczam, że jestem tam inwestorem, więc nie jestem do końca obiektywny. A w Nigerii jest na przykład hotels.ng, które jest chyba teraz największym serwisem, jeśli chodzi o inventory, czyli o ilość hoteli tam. Chyba nawet Jumia teraz jest druga, bo Jumia już nie współpracuje ze wszystkimi hotelami. To tyle, jeśli chodzi o wybór. Nie? Jeśli chodzi znowu o rekomendacje, bo chcesz, z jednej strony chcesz zobaczyć, za co płacisz, a z drugiej strony chcesz zobaczyć, czy hotel dowozi obietnicę, ceny i jakości, to tu jest ciekawostka. TripAdvisor głównie posiada opinie turystów, a Google Reviews w większości mają opinie ludzi lokalnych. Więc zawsze warto porównywać opinie danego miejsca między TripAdvisorem a Googlem, bo Google posiada opinie, w większości opinie, tam jest więcej opinii i reviewsów od lokalnych, a w TripAdvisorze jest większość opinii pochodzi od turystów zagranicznych. I to często trochę zmienia percepcję danego miejsca, czy tu mówimy o restauracji, czy o klubie, czy o hotelu.
Okej, okay. A to teraz jeszcze tutaj właśnie z ostatnich pytań, ten twój projekt Hoteloga. Jak to w tej chwili jest z tym projektem? Tego dalej rozwijasz, on jednak tutaj przez różne takie zamieszania. Jak to wygląda dzisiaj?
Ja się totalnie już od Hotelogii odciąłem, zrobiłem tak zwany exit. To jest wszystko bardzo szeroko opisane w książce. Hoteloga, mieliśmy dwa brandy, była jedna firma z dwoma brandami, Hoteloga i Hotel Online. Hoteloga, brand nigeryjski, został zabity, zamknięty w ramach dealu, który tam został zrobiony, to jest opisane w książce. Natomiast Hotel Online połączył się z kenijskim naszym konkurentem Savannah Sunrise i teraz ta firma działa cały czas już jako Hotel Online. Natomiast ja w ogóle się od tego odciąłem. To był moment, w którym walczyłem z jednej strony z Interpolem, ze swoimi partnerami, byłymi partnerami biznesowymi. To był moment dużych zmian w moim życiu. Napisanie książki było takim podsumowaniem trochę tych zmian. Miałem wtedy dosyć, mówiąc wprost, startupów, miałem dosyć biznesów, miałem dosyć Nigerii. Przez jakiś czas potrzebowałem regeneracji, rekonwalescencji po tym wszystkim, co przeszedłem.
Okej, okay. Marku, to teraz jeszcze tak już jakby podsumowując twoje wszystkie doświadczenia. Jakbyś miał tak komuś dzisiaj poradzić, kto chciałby robić biznes w Afryce. Warto, nie warto? I co, na czym się przede wszystkim jakby skupić, jeżeli tam chce się wejść? No bo powiedzieliśmy sobie tak, na pewno kwarantanna czasowa, na pewno kwarantanna w sposobie robienia biznesu. Co jeszcze byłoby istotne, jeśli twoja decyzja byłaby tak, idźcie, róbcie?
Dla mnie teraz Afryka jest najlepszym kontynentem dla tego typu firm czy przedsiębiorców. Jesteś już mocną firmą, która ma pozycję dominującą w swoim korowym markecie i masz budżet i odwagę i potrzebę pójścia agresywnego w zdobywaniu nowych rynków. I Afryka jest dla ciebie wtedy idealna, bo to jest na krok przed ogromnym boomem, ja w to wierzę, bo wierzę, że w końcu kapitalizm wygra na całym świecie, zachowania konsumenckie się mniej więcej wyrównają i zunifikują, a jeśli chodzi o świat, ludzie będą potrzebować jeść, kupować, chodzić do kina, do centrów handlowych w podobny sposób na całym świecie. I kraje afrykańskie sobie poradzą z tym rozwarstwieniem społecznym i tak dalej, koniec końców. Raczej jestem zwolennikiem tej bardziej pozytywnej wizji świata. I wtedy Afryka jest dla siebie, dla takiego przedsiębiorcy, idealnym kierunkiem rozwoju, bo to nie jest aż tak daleko. I systemy prawne, bo to jest w zasadzie, no, lecisz do Frankfurtu czy do Istanbulu i potem masz kilka godzin, 6-7 godzin lotu w zasadzie do każdej dużej stolicy. A jest przede wszystkim ta sama strefa czasowa. Jeśli masz kogoś, jeśli ty mówisz po angielsku czy po francusku, to w 52 krajach się dogadasz bez problemu. Tylko tam w Mozambiku i w Angolii i chyba w Cape Verde się mówi po portugalsku. Masz systemy prawne, które były wzorowane na systemach anglosaskich i francuskich, czyli dość podobne do tego, z czym my się stykamy. To jest wiele rozsądniejszy kierunek rozwoju dla mnie niż nie wiem, próba ataku Stanów Zjednoczonych, czy Chin, czy Ameryki Południowej, bo to jest dodatkowe warstwy ryzyka nachodzą, bo inna odległość, inna strefa czasowa, inne kultury, inna konkurencja i tak dalej. Natomiast to też, ale na koniec dnia zależy od tego, oczywiście, w jakim sektorze jesteś. Natomiast dla mnie najlepszym kierunkiem rozwoju Afryka jest dla teraz firm, które mają już silną pozycję w Polsce czy w Europie i mają budżet i odwagę, żeby zaatakować jakiś jeden rynek, który sobie wybiorą i spróbować. Jeśli jesteś, nie wiem, świeżo uczonym studentem, który chce przeżyć przygodę życia, to nie wiem, czy Afryka, biorąc pod uwagę ryzyko versus potencjalny profit w przestrzeni najbliższych 3 lat, jest dla ciebie najlepsze rozwiązanie.
Okej. Marku, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Szanowni Państwo, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Klientomanii. Markowi bardzo dziękuję. Żegnam się z Państwem serdecznie z Wrocławia.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy dotarli do tego momentu, dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam cię serdecznie, życzę powodzenia, będę czytał, będziemy w kontakcie, być może za jakiś czas znowu wrócimy i porozmawiamy o twoich doświadczeniach. Dzięki bardzo. Na razie.
Dzięki. Na razie.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.